Gościem aktualności dnia w Radiu Maryja jest pan redaktor Wojciech Reszczyński. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, chciałbym, byśmy w tej naszej rozmowie rozpoczęli od osoby, która odeszła w minionym tygodniu od nas, świętej pamięci Jan Olszewski. Pan znał świętej pamięci pana premiera.
Znałem i uważałem tę znajomość za wielki zaszczyt. Od samego początku wiedziałem, że jest to prawy, szlachetny człowiek i kiedy dostałem propozycję, pierwszą taką poważną w moim życiu propozycję rzecznika prasowego rządu Jana Olszewskiego, to miałem okazję spotkać się u niego w domu, rozmawiać. Nie skorzystałem niestety, ale to dłuższa historia. Tym niemniej byłem zaszczycony tą propozycją. No i bardzo dobrze się stało, że tę funkcję potem przejął Marcin Gugulski, też osoba z kręgu Jana Olszewskiego, bardzo zaufana i kompetentna.
Czyli w momencie, kiedy powstawał rząd pana premiera Jana Olszewskiego, to był rok 91, końcówka tego roku, dostał pan propozycję od pana Jana Olszewskiego bycia rzecznikiem, bycia ustami tego rządu.
Tak, dlatego że już byłem poza telewizją, zrezygnowałem przecież z pracy ostentacyjnie w Radiokomitecie po tym, jak nas Lech Wałęsa urządził wszystkich, a przecież prowadziłem jego zwycięską kampanię wyborczą telewizyjną. No ale jak się okazało, pierwsze jego tygodnie, miesiące to było wzmacnianie lewej nogi. No i ten sam proces powrotu komuny w mediach spowodował, że nie było tam dla niej miejsca i to było, że tak powiem, pierwsze rozejście moje się z tą instytucją, pierwsze i nie ostatnie.
A w momencie, kiedy dostał pan tę propozycję, poszedł pan na rozmowę do domu pana premiera Jana Olszewskiego.
Tak.
Jakie tematy tam były poruszane, jeśli możemy już dzisiaj o tym też powiedzieć?
No, tematy. Drzwi się nie zamykały. Byłem tylko jednym z tych tematów do poruszenia. Przedstawiono mi, jak ten rząd mniej więcej będzie funkcjonował. No i pytano się, jak widziałbym się w tej roli. No to trudne pytania, trudna sytuacja, zupełnie nowa dla mnie. Zapamiętałem tylko bardzo życzliwą atmosferę domową, herbatkę, jakieś tam czekoladki, no i 5-6 osób prowadzących rozmowy, które polegały na tym, że część tych rozmów, część rozmówców przenosiła się do drugiego pokoju, potem wracała do pierwszego. Jednym słowem, bardzo ciekawe to były takie negocjacje, poznawanie takiej kuchni politycznej dla mnie wówczas.
A potem
obserwowałem działalność rządu. Oczywiście widziałem w telewizji, dzięki temu, że ostatnią decyzją świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego było powołanie na prezesa telewizji Zbigniewa Romaszewskiego. Dzięki temu on mógł jeszcze przed tym odwołaniem pojawić się w telewizji, wyjaśnić swoje stanowisko. No a potem była transmisja telewizyjna, ta nocna, którą telewizja też transmitowała. Nagrałem to sobie na wideo, mam tę taśmę, potem miałem okazję odtwarzać kilku osobom, szczególnie osobom z zagranicy, które były tym zainteresowane, żyjące Polską, więc to był niezwykle wstrząsający, ważny dokument. No i co już dowiadujemy się takich ciekawych szczegółów dotyczących tego obalenia, tego zamachu, tego puczu, bo tak to by można było nazwać, bo na przykład w takim krótkim wywiadzie Jana Olszewskiego dla Doroty Kani jest wzmianka o tym, że, no bo jak wiadomo, Kongres Liberalno-Demokratyczny, czyli partia Donalda Tuska, głosował za odwołaniem rządu Jana Olszewskiego, ale wcześniej spotkał się z nim i Jan Olszewski powiedział, o co chodziło. Chcieli otrzymać jakieś zapewnienie, ponieważ trwała na nich nagonka w Polsce, mówiono o nich liberały, aferały. Uważali w rozmowie z Janem Olszewskim, że te zarzuty są niesprawiedliwe, ale zaproponowali, tu zacytuję, panowie zaproponowali swoje dalsze wsparcie, ale pod warunkiem, że zapewnimy im nietykalność. No, Jan Olszewski tej nietykalności im nie zapewnił, w związku z tym wycofali poparcie dla rządu Jana Olszewskiego. To jest taka ciekawostka, o której powinni ludzie z otoczenia Platformy Obywatelskiej pamiętać.
Czyli warunkowali ludzie, którzy później też tworzyli Platformę Obywatelską z Donaldem Tuskiem na czele, przyszli do Jana Olszewskiego i mówią mu, będziemy pana popierać, jak zapewni pan nam nietykalność, tak?
Tak, bezpieczeństwo i nietykalność, no bo wiadomo, że już ta zapadła decyzja Sejmu o ujawnieniu list agentów współpracowników SB. No, nie byli pewni, czy się na tych listach znajdą, czy nie znajdą. W każdym razie istniało jakieś takie ryzyko totalnej kompromitacji. No tak to wyglądało, zacytowałem fragment tutaj z tego wywiadu dla bodajże Gazety Polskiej. Tak, z 17 roku, także nie jest to jeszcze jakiś stary wywiad.
Czyli bardziej Jan Olszewski stawiał na sprawiedliwość, aniżeli na trwanie rządu.
Tak, no właśnie w tym się przejawiała jego wyjątkowość, jego szlachetność, jego prawość. I co rusz mamy takie dowody. No na przykład dzisiaj dostałem maila od pani Aleksandry Ziółkowskiej-Boem, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. No ona przypomniała swoją rozmowę z Janem Olszewskim, dotyczącą dawnej sprawy procesu Melchiora Wańkowicza. Jan Olszewski doradzał Wańkowiczowi, co zrobić, ponieważ Wańkowicz został skazany. No i groziło mu po prostu więzienie, ale nie zdecydował się na odwołanie do sądu, negując w ogóle prawomocność tych sądów PRL-owskich. No i była kwestia, czy może jak się stawi na komisji lekarskiej, to władza skorzysta z pretekstu, żeby odstąpić od wykonania kary. Wańkowicz się nie zgodził i słusznie, Jan Olszewski też mu to odradzał. No w każdym razie bardzo ciekawa historia, bardzo mało znana, a puenta jest taka, że kiedy już mecenasowi Janowi Olszewskiemu odmówiono prawa wykonywania zawodu i znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, a przedtem odmówił przyjęcia honorarium od Melchiora Wańkowicza za tę pomoc prawną, to wtedy, kiedy sam się znalazł w trudnej sytuacji finansowej, zauważył, że na swoim koncie w PKO znalazła się pokaźna wówczas na tamte czasy suma 10 000 zł, którą wpłacił Melchior Wańkowicz. Jan Olszewski oczywiście zaoponował, powiedział, że w żadnym wypadku nie godzi się i tak dalej. Wtedy Wańkowicz mu powiedział, panie mecenasie, pan wyraził swoje stanowisko, ja wyrażę swoje stanowisko, te pieniądze się panu należą, szczególnie, że jest pan w takiej trudnej sytuacji, więc to mamy taki namacalny dowód, jak dwaj dżentelmeni rozmawiali, postępowali w stosunku do siebie z pełną taką szlachetnością.
Jan Olszewski to człowiek, który no, ma historię zdolną obdarować przynajmniej kilka osób, począwszy od udziału w Szarych Szeregach, Powstaniu Warszawskim. No później także cała ta jego działalność opozycyjna po II wojnie światowej, ale to także praca dla tygodnika Po Prostu, później zlikwidowanego przez Gomułkę i Klub Krzywego Koła. To podejście Jana Olszewskiego, to znaczy no, udział choćby w tym Klubie Krzywego Koła, czy w tym koncesjonowanym tygodniku Po Prostu, jak na to pan spogląda?
No, na to należy patrzeć, pamiętając o historii PRL-u. To pismo powstało po 1956 roku. Nastąpiła tak zwana odwilż. Ludzie uwierzyli w dużym stopniu w Gomułkę, wspierali tego Gomułkę, który przez pewien czas był przecież ofiarą komunistycznych prześladowań. Nastąpiło rozluźnienie tego systemu i to pismo spełniło wtedy swoje zadania, chociaż pracowali w nim różni ludzie, bynajmniej nie wszyscy szlachetni, o czym wiemy z późniejszych dokonań tych ludzi. Tym niemniej otworzyła się jakaś taka furtka, z której ludzie porządni skorzystali. Skorzystali też na tym Polacy. No wiele było takich momentów przełomowych, które Polacy starali się jakoś wykorzystać dla odzyskania wolności, niepodległości czy wolności słowa. Tak bym ten okres ocenił jak najkrócej. No i wielka rola tutaj przypadła Janowi Olszewskiemu, zdecydowanie tak.
Jan Olszewski już jako prawnik w latach 60. bronił politycznych dysydentów, nazwijmy to tak, niewygodnych dla komunistów, a później także w roku choćby 1975, jak czytam, podpisał tak zwany list 59, który był protestem przeciwko poprawkom w konstytucji PRL, dającym pełnię władzy PZPR-owi. Później także sprzeciwiał się wprowadzeniu do konstytucji zapisu nienaruszalności sojuszu z ZSRR. Bronił robotników represjonowanych Radomia i Ursusa. Także napisał taki poradnik na czas konspiracji Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. To też bardzo ciekawe, że jako prawnik pokazywał, jak zachowywać się wobec służby bezpieczeństwa.
Tak, proszę ojca, Jan Olszewski wytyczał drogę do niepodległości. Dzisiaj możemy tak to ocenić. I może pozwoli ojciec, przejdziemy do obecnych czasów. Bo przecież to jego rząd wytyczył tę drogę do NATO i Unii Europejskiej i to jego rząd stworzył podstawy do wyprowadzenia wojsk rosyjskich z Polski, co nastąpiło 17 września 1993 roku. Tym niemniej nie wszyscy chcą to zaakceptować i to nawet tacy, którzy w tych czasach odgrywali bardzo istotną rolę. Myślę tu przede wszystkim o haniebnej roli, jaką odgrywa w tej chwili były prezydent Lech Wałęsa. Mam tutaj przed oczyma jego ostatniego tweeta. Pisze: rodacy, o zmarłym nie należy pisać źle, każdemu należy się szacunek do prawdy historycznej, jednak ważna jest uczciwa ocena działań świętej pamięci Jana Olszewskiego. I pisze tak: gdybym posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego, to wojska rosyjskie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej. Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono, tak jak nie załatwiono sprawy wraku. Chodzi o wrak samolotu Smoleńsku. Poszukajcie depeszy, jaką do mnie wtedy wysłano. Otóż, no właśnie, Jan Olszewski wysłał depeszę i skrówkę do Moskwy, żeby w żadnym wypadku nie podpisać umowy, w wyniku której zamiast wojsk radzieckich mielibyśmy na terenie ich byłych baz całą agenturę firmy J-Venture rosyjskie. Tego właśnie chciał Lech Wałęsa. A teraz przekręca tradycyjnie dla siebie kota ogonem i przedstawia w fałszywym, zakłamanym świetle Jana Olszewskiego. No to jest po prostu zdumiewająca podłość, tego inaczej bym nie nazwał.
Jan Olszewski to właśnie tą depeszą wysłaną w ostatniej chwili zablokował.
Tak, właśnie o to chodzi, że zablokował i szczerze mówiąc było kilka powodów odwołania rządu Jana Olszewskiego, ale jak sam Jan Olszewski mówił, to właśnie ta depesza do Moskwy i zablokowanie tej przyszłej współpracy z Rosją, to był ten bezpośredni powód odwołania, bo wtedy wówczas pierwszą decyzją po powrocie z Moskwy do Warszawy Wałęsy było wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego. A kwestia lustracji i ujawnienia agentury SB dołożyła się oczywiście do tego, przyspieszyła, można w pewnym sensie, obalenie rządu w nocy właśnie z 4 na 5 czerwca 1989 roku. Ale główną przyczyną, jak mówił Jan Olszewski, było storpedowanie tych planowanych związków Wałęsy z Moskwą w celu utrzymania ich pozycji w Polsce. Przy okazji, jeśli można, proszę ojca, tu bym sprostował pewną taką rzecz, którą staram się zawsze prostować, ponieważ przyzwyczajono nas do tego, by mówić, że rząd Tadeusza Mazowieckiego, mówi się o nim, pierwszy niekomunistyczny premier. To prawda, nie był komunistą, natomiast przez 20 lat był posłem PRL-owskim w Sejmie. Reprezentował organizację katolicką, która była satelitą względem PZPR-u. I stał na czele nie pierwszego rządu niekomunistycznego, wręcz przeciwnie, ostatniego rządu komunistycznego w PRL-u. A więc był pierwszym niekomunistycznym premierem ostatniego rządu komunistycznego w PRL-u. Trzeba przypomnieć, że nazwę PRL zmieniono dopiero 29 grudnia 1989 roku, a więc już kiedy rządy sprawował Tadeusz Mazowiecki, poprzez znowelizowanie konstytucji, wówczas to pojawiła się nazwa Rzeczpospolita Polska. Natomiast rząd Jana Olszewskiego to był pierwszy rząd, który powstał w wyniku pierwszych, po II wojnie światowej, wolnych wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Całkowicie wolnych, w odróżnieniu od tych wyborów 4 czerwca, które nazywamy kontraktowymi wyborami, czy częściowo wolnymi, bo tylko do Senatu można było swobodnie głosować. No i wyborami ustalonymi w wyniku kontraktu zawartego, prawda, przy okrągłym stole, a wcześniej w wyniku tajnych uzgodnień w Magdalence. To jest ta różnica. Dlatego
Jan Olszewski nie wziął udziału w wyborach do tego Sejmu kontraktowego i odrzucił propozycję uczestnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Tak. I teraz właśnie pamiętajmy, że to był pierwszy premier Jan Olszewski na czele pierwszego niekomunistycznego rządu, który powstał w wyniku pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu. I teraz przechodzę, proszę ojca, do tego 4 czerwca. Mhm. Ponieważ ta data w tym roku, do tej daty przymierza się obecna opozycja, prezydent Gdańska, całe to środowisko. Właśnie to całe środowisko, które 4 czerwca 1989 roku wspólnie obalało rząd Jana Olszewskiego i które w 2013 roku, a więc za czasów drugich rządów Donalda Tuska, uchwałą Sejmu przeforsowało święto pod nazwą Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, właśnie 4 czerwca 1989 roku. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. No cóż, ja się nie zgadzam z taką interpretacją. Wolałbym, żeby to był na przykład dzień 23 grudnia 1991 roku, a więc dzień zaprzysiężenia rządu Jana Olszewskiego. No ale tutaj wskazuje po prostu na intencje tych środowisk obecnej opozycji, dawnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego i tych wszystkich z SLD, którzy dzisiaj wspólnie stanęli przed kamerami, pokazując się jako kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. A więc ta sama grupa, która obalała rząd Jana Olszewskiego, ta sama grupa chce święcić to święto 4 czerwca i podtrzymać je jako symbol wolności i praw obywatelskich. Na tym zależy tej grupie.
Bo nawet czytamy, że może dojść do powołania ruchu, tak zwanego ruchu 4 czerwca, jako trampoliny do jesiennych wyborów do Sejmu, a może także wyborów prezydenckich. Patronem tego ruchu miałby być Donald Tusk, czyli właśnie dawny szef KLD, o którym mówiliśmy na początku tej rozmowy, który przyszedł do Jana Olszewskiego wraz ze swoim środowiskiem i warunkował poparcie, bo do Donalda Tuska pojechali pani Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Białegostoku pan Truskolaski. No i wydaje się, że uzgadniają scenariusz tych obchodów. Dojdzie zapewne do zderzenia dwóch narracji, a dodatkowego dramatyzmu, jak pisze Piotr Zaremba, może dodać także postać zabitego Pawła Adamowicza, którego przecież i część hierarchii kościelnej, ale także choćby tego środowiska Platformy Obywatelskiej kanonizowało po śmierci.
Mm-hmm. Słusznie ojciec zauważa i te dwie narracje, chociaż nie lubię tego słowa, można by nazwać pierwszą kontraktową, przywołującą tamten kontrakt z komunistami w 1989 roku, i drugą, po której się opowiadamy, niepodległościową, czyli tę, która nawiązuje do powstania rządu Jana Olszewskiego w grudniu 1991 roku. No, jak można świętować wydarzenie, które było parszywym kontraktem, 65 mandatów w Sejmie zastrzeżonych dla PZPR-u, ZSL, SD, PAKS-u, Unii Chrześcijańsko-Społecznej, dla PRON-u i 35 tylko procent mandatów dla bezpartyjnych kandydatów. Takie były ustalenia dotyczące tamtych wyborów. 35% dla bezpartyjnych kandydatów. Jak można świętować wybory, które, przypomnę, miały dwie tury, 4 i 18 czerwca, kiedy między tymi turami dochodzi do kolejnego porozumienia tych dwóch stron i następuje złamanie ordynacji wyborczej w trakcie wyborów, co jest złamaniem zasad wyborczych i konstytucji. No i wtedy obie strony martwią się, jak dotrzymać tego porozumienia tak, żeby ta strona decydująca, dominująca zachowała jednak większość w parlamencie. No, czy to jest powód do świętowania wolności i praw obywatelskich? No chyba wręcz przeciwnie.
Czyli jeśli świętować, to 23 grudnia, powołanie pierwszego niekomunistycznego po II wojnie światowej, czyli po kilkudziesięciu latach rządu pana premiera Jana Olszewskiego. Tego samego rządu, który obalili patronowie tego ewentualnego ruchu 4 czerwca.
Tak, no można by jeszcze powiedzieć, że taką datą było przekazanie insygniów władzy przez prezydenta Kaczorowskiego Lechowi Wałęsie. No ale pamiętając o dokonaniach Wałęsy w czasie jego 5-letniej prezydentury, stwierdzić należy, że on również sprzeniewierzył się misji prezydenta prawdziwej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
Bardzo dziękuję, pan redaktor Wojciech Reszczyński, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam.